Dziś w programie o nadziei.
Cały czas wydawało mi się, że to na pewno nie jest prawda, że to na pewno jest pomyłka, że to na pewno nie zadzwonili tam, gdzie powinni.
Szukaniu sensu?
Śmierci, jeśli można nadać jakiś sens, to właśnie poprzez takie decyzje.
A także o rozmowach, które powinniśmy odbyć z rodziną.
Chodzi o tą świadomość, żebyśmy wszyscy wiedzieli, jaka jest wola naszych bliskich.
Tatiana Slowi, dobry wieczór w Razem Łatwiej. Dziś moim i Państwa bohaterem będzie Fundacja Organiści.
Razem Łatwiej.
10 lat temu w Londynie doszło do wypadku. Ucierpiał w nim Bartosz Kruczkowski. Jego mama odebrała po kilku godzinach telefon z tą tragiczną informacją, a także z prośbą o zgodę na przeszczepienie organów. To właśnie od tego momentu rozpoczyna się historia Fundacji Organiści. Prezeską i założycielką fundacji jest Jolanta Kruczkowska, mama Bartka.
Po tragicznym w skutkach wypadku mojego syna, kiedy dla niego nie było już ratunku, natomiast kiedy padło pytanie o zgodę na przeszczepienie organów, wyraziłyśmy z córką zgodę i z jego organów żyje do dzisiaj 6 osób. Wypadek miał miejsce w 2010 roku. Do dzisiaj otrzymujemy z Londynu, ponieważ wypadek w ogóle miał miejsce w Londynie, listy, 2-3 zdania o każdym zbiorców, jak wygląda ich życie. Stąd wiem właśnie, że tych 6 osób, które otrzymały organy od mojego syna, żyje do dzisiaj, ma się bardzo dobrze. Najmłodszy zbiorców miał 2,5 roczku w chwili przeszczepienia, otrzymał fragment wątroby. Drugi fragment wątroby dostał równolatek mojego syna, czyli 25-latek. Do przeszczepu poszły również obie nerki, trzustka i zastawka płucna.
To, że wypadek był w Londynie, to jest kolejna niesamowitość tej historii, bo gdyby wypadek wydarzył się tu, to panie obie, pani i córka, byłybyście w bardzo krótkim momencie pewnie w szpitalu, porozmawiałybyście po polsku z tymi lekarzami, którzy Bartkiem by się zajmowali. Natomiast tutaj to wszystko przebiegało zupełnie inaczej.
Rano był telefon, który ja niestety słyszę do dnia dzisiejszego. Zadzwonił pan ze szpitala z Londynu, że syn miał tragiczny wypadek, został przewieziony, ale najprawdopodobniej nie przeżyje. Z tego co pamiętam, to dzwoniłam do Bartka, bo cały czas wydawało mi się, że to na pewno nie jest prawda, że to na pewno jest pomyłka, że to na pewno nie zadzwonili tam, gdzie powinni. I mimo, że mówili do mnie po polsku, to ja byłam w takim szoku, że mówię, ja dam córkę do telefonu, bo ona lepiej jak ja zna angielski, bo ja nie wszystko rozumiem, a oni mówili do mnie po polsku. Także wszyscy byliśmy w totalnym szoku, no ale no niestety po kilku godzinach okazało się, że nie było żadnego ratunku i wtedy właśnie padło pytanie o zgodę na przeszczepienie. Były przez cały dzień robione badania, bo takie są procedury, no i niestety okazało się, że jest śmierć mózgu, czyli dla niego już nie było ratunku, syn po prostu już nie żył.
Człowiek zupełnie nie myśli o tym, co się stanie, kiedy ktoś z naszych bliskich ulegnie wypadkowi. Czasami jak się zastanawiamy się nad nami samymi. Dziś żyjemy w takich czasach, że często pisze się, żeby sobie tatuować znak nieskończoności, nosić gdzieś w portfelu oświadczenie woli. Natomiast okazuje się, że prawnie to nie ma mocy wiążącej i najlepiej o takich ewentualnościach rozmawiać po prostu z rodziną.
Tak, to prawda, że oświadczenie woli nie ma absolutnie żadnej mocy prawnej, żadnego umocowania, natomiast na każdym oświadczeniu jest taka informacja, że prosi się rodzinę o uszanowanie naszej woli. Czyli ja to określam jako swoistego rodzaju nasz testament, ale mimo to radzimy, aby jednak Ja nie mówię, żeby to rozmawiać przy obiedzie, przy stole, ale żeby każdy wiedział, tak jak moi rodzice też wiedzą, że gdyby mnie się coś wydarzyło, absolutnie wszystko lekarze mogą pobrać. I tak, żeby rodzina była świadoma naszej woli, bo to jest ważne. I nawet jeśli nam się coś wydarzy, lekarze znajdą przy nas oświadczenie woli, to i tak z przyczyn, myślę, etycznych zawsze pytają rodzinę o zgodę. I jeśli rodzina odmówi, to odstępują od pobrania.
Jakub Czapski, adwokat. W naszym krajowym modelu funkcjonuje instytucja zgody domniemanej, czyli zgody, która wynika wprost z ustawy, z przepisów prawa. Nie jest wymagane absolutnie żadne oświadczenie, czy to w formie pisemnej, czy to w formie testamentu, bądź też tatuażu.
Mimo wszystko jednak na przykład fundacje zajmujące się transplantologią zachęcają do noszenia takiego oświadczenia woli. Do czego ono się może przydać?
Najpewniej po to, aby rozwiać wątpliwości, że zmarły nie wyraził sprzeciwu. Zasadą jest zgoda na wykorzystanie naszych tkanek, narządów, komórek po naszej śmierci. Jednakże jeżeli mamy możliwość zapobieżenia temu, jeżeli nie życzymy sobie, aby nasze części ciała były wykorzystane po naszej śmierci, mamy możliwość wyrażenia sprzeciwu. Sprzeciw musi być wyrażony za życia, może być wyrażony w formie pisemnej z podpisem własnoręcznym, może być złożone jako oświadczenie w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów, albo jako oświadczenie ustne złożone w obecności co najmniej dwóch świadków, którzy to oświadczenie ustne nasze następnie spiszą. Takie oświadczenie, które nosimy ze sobą o zgodzie na transplantację, ma ułatwić lekarzom podjęcie decyzji i rozwiać wątpliwości co do tego, że my za życia sprzeciwu nie wyraziliśmy.
Mimo wszystko lekarz nie pobierze najpewniej naszych organów, jeżeli nie zgodzi się na to rodzina.
Jest to najpewniej wyraz troski i szacunku lekarzy wobec uczuć rodziny. Tutaj najpewniej medycy boją się zarzutów o naruszenie dóbr osobistych. Świadczy to o szacunku ludzi wykonujących zawód lekarza wobec uczuć rodziny zmarłego, gdyż gdyby stali wyłącznie na gruncie ustawowym, mogliby pobierać tkanki, komórki z ciała zmarłego bez zgody rodziny.
Jest jeden wyjątek, kiedy ta zgoda rodziny jest konieczna także z prawnego punktu widzenia i tak dzieje się wtedy, kiedy pobiera się narządy osoby nieletniej.
Nieletniej, bądź też osoby, która z życia została ubezwłasnowolniona, przy czym w przypadku małoletniego lub innej osoby, która nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, na przykład osoba, co do której sąd orzekł ubezwłasnowolnienie i której ustanowiono opiekuna prawnego. W takim przypadku jest to jedyny wyjątek, kiedy rodzina musi wyrazić zgodę, ale tutaj uwaga, osoba, która ukończyła lat 16, czyli w świetle przepisów prawa cywilnego nie jest jeszcze pełnoletnia, jest uprawniona do tego, żeby samodzielnie wyrazić sprzeciw wobec pobrania jego narządów.
Kiedy myślimy o transplantacji, najpierw widzimy pacjenta, który czeka w kolejce do przeszczepu. Nagle pojawia się dawca i wtedy rozpoczyna się odliczanie, mówi dr Piotr Siądalski z Katedry i Kliniki Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego.
Każdy narząd ma jakiś swój specyficzny czas życia po zatrzymaniu krążenia. Wszystko to też zależy od warunków, w jakim to zatrzymanie krążenia następuje. Serce jest takim narządem, które bardzo szybko umiera po zatrzymaniu krążenia. W momencie, kiedy my pobieramy narząd do przeszczepu, zabezpieczamy go, wykonujemy tak zwaną protekcję tego mięśnia sercowego, zabezpieczamy go przed niedokrwieniem. I ten czas zimnego niedokrwienia przy dobrej protekcji, ochłodzeniu, przefiltrowaniu tego mięśnia odpowiednimi płynami, to ten czas zimnego niedokrwienia nie powinien przekraczać 3 do 4 godzin.
Dla mnie to brzmi troszeczkę tak, jakby otrzymać serce do przeszczepu, to było na zasadzie wygrania losu na loterii. Bardzo krótkoterminowej loterii.
Trochę tak. Faktycznie pacjenci, którzy oczekują na przeszczep serca, nie wiedzą, czy wygrają ten los na loterii, czy niestety umrą przed jeszcze tą wygraną.
Co ma brzydkiego terminu użyję, najdłuższą datę przydatności z człowieka dla innego człowieka. Inaczej, co najdłużej może czekać na przeszczep.
Spośród narządów unaczynionych, wątroba około 6 do 8 godzin, nerki około 24 godzin, trzustka, jelita też krótki okres, tego dokładnie nie pamiętam, ale to jest jakieś 2 do 8 godzin też. No serce 3 do 4 godzin. To są narządy unaczynione. No, zupełnie inaczej zachowuje się skóra na przykład, czy rogówki, które ewentualnie można dłużej przechowywać.
A kto kwalifikuje osobę zmarłą jako dawcę?
Istnieje teraz już prawo takie, które jest tak zwana ustawa transplantologiczna, która bardzo ściśle określa, kiedy człowiek może być uznany za zmarłego. I ustala to najczęściej lekarz, który opiekuje się, który leczy i prowadzi tak zwaną intensywną terapię. No bo to głównie dotyczy pacjentów, którzy przebywają na oddziałach intensywnej terapii. Pierwszym jakby człowiekiem, który określa śmierć pacjenta, jest intensywista. Na podstawie objawów śmierci mózgu. On to określa. Następnie zbiera się komisja, która się składa zwykle z dwóch specjalistów. I ta komisja poprzez dwukrotne próby i dwukrotne badanie tego potencjalnego dawcy jakby udowadnia, że on nie żyje. To znaczy, że jego mózg nie żyje. Wówczas dopiero możemy twierdzić, że chory, który był leczony dotychczas, jest zmarłym pacjentem, ale ze względu na to, że jego układ krążenia w dalszym ciągu funkcjonuje, jego narządy, przede wszystkim narządy unaczynione, mogą być pobrane do przeszczepów dla innych oczekujących ludzi.
W teorii prawnie można by było już w tym momencie pobrać narząd od takiej osoby. W praktyce jest jednak tak, że lekarze zawsze pytają rodzinę zmarłego o zgodę na pobranie organów. Kto tę rozmowę z rodziną przeprowadza?
Są tak zwani regionalni koordynatorzy i w ośrodkach przeszczepowych tacy koordynatorzy rozmawiają z rodziną. Oni mają bardzo szczegółowe szkolenia dotyczące i tej strony prawnej, i etycznej, i moralnej, i dlatego też oni są najlepiej do tego przygotowanymi ludźmi, do tego, żeby po prostu rozmawiać z rodziną na temat potencjalnego dawcy, po to, żeby rodzina nie wyrażała sprzeciwu. To jest bardzo ważna rola tych właśnie koordynatorów przeszczepów i ta rola też wynika stąd, że oni mają najlepszą wiedzę dotyczącą dawców, ponieważ oni wiedzą, że tacy biorcy mogą być kwalifikowani jako biorcy dla narządów od danego dawcy. I oni nie tylko mówią rodzinie o tym, że ten pacjent, który jest najbliższym ich krewnym, że ten pacjent już nie żyje. I dlaczego nie żyje? Oni nie tylko tłumaczą, dlaczego on może być uznany za zmarłego, ale oni też mówią o tej drugiej stronie. Znaczy mówią o potencjalnych biorcach. Mówią, że oczekują na wątrobę dwie osoby w jakimś jednym ośrodku. Na nerki dwie osoby gdzieś tam w ośrodkach. Na przeszczep oczekuje pacjent, który albo kilku pacjentów, którzy są leczeni, ponieważ mieli zaostrzenie i tak naprawdę ich życie to są, można ich przewidywany czas życia policzyć w dniach. I o tej stronie też opowiadają rodziny.
Czy są jakieś ideologiczne przeszkody, które nam towarzyszą? Nie wiem, czy zdarzyło się na przykład, że ktoś nie chciał oddać organów z przyczyn religijnych na przykład.
To jest kwestia, myślę, świadomości, światopoglądu, wartości, które z domu wynieśliśmy. Jeden się zgodzi, bo uważa, że tak powinno być, bo mojego dziecka czy bliskiego nie da się już uratować, ale mogę uratować ileś istnień ludzkich jeszcze. Ale zdarzają się też takie osoby, które mówią, nie, moje dziecko nie będzie żyło, to twoje też nie. Chociaż tutaj w takiej sytuacji raz, że szok, a drugie, że to są właśnie sprawy niepoukładane, że wcześniej nie było na ten temat rozmowy. Takie osoby, które w ten sposób mówią, myślę, że one po prostu, no nikt nie jest na to przygotowany, ale mówimy o samym temacie, tak, transplantacji, że się zgadzają czy nie zgadzają, to gdzieś tam w głowie sobie trzeba poukładać, zanim się coś wydarzy. Rzeczywiście ja po podjęciu tej decyzji usłyszałam coś takiego, jak mogłaś dać pokroić swoje dziecko, ale to wypowiedział ktoś, kto nie stracił nikogo, tylko po prostu już ta osoba nie wyobrażała sobie, jak można coś takiego zrobić, czyli być może to jest wynika z tego, że musi być pogrzeb przy otwartej trumnie. Nie mam pojęcia, co tą osobą kierowało, ale coś takiego usłyszałam. Chociaż dzisiaj z perspektywy tych 10 lat, tak sobie myślę, że te wszystkie złe rzeczy, które usłyszałam, to właśnie one spowodowały to, że ta fundacja powstała.
Decyzja o tym, żeby założyć fundację. Fundację imienia Bartka, bo organiści to fundacja jego imienia. Czy to także był krok wychodzenia z żałoby, element tej żałoby?
Na pewno fundacja dawała i do dzisiaj daje mi siłę. Dużo siły, dużo nadziei, dużo wiary, że śmierci, jeśli można nadać jakiś sens, to właśnie poprzez takie decyzje, że on jednak nie do końca odszedł, że on jest, że on żyje w tych 6 osobach, że on jest z nami do dzisiaj. Na początku po wypadku syna tutaj odwiedzali mnie dosyć regularnie jego przyjaciele. Przychodziło tu 10-12 osób, dziewczyny pichciły coś w kuchni. Każdy opowiadał, o co u niego słychać. Po prostu rozmawialiśmy. No i jak opowiadałam im, z jakimi opiniami ja się spotykam, no to podczas któregoś spotkania właśnie padło, może założymy fundację. Założymy fundację, będziemy uświadamiać ludzi, upamiętnijmy Bartka, może nam się uda. I tak było, że dziewczyną, wieloletnią dziewczyną, bo byli 6 lat w związku mojego syna, jest absolwentka gdańskiej ASP. No i ona nam wymyśliła nazwę. Wymyśliła kolory, czcionkę, całą szatę graficzną. Z nazwą to w ogóle było bardzo śmiesznie, bo jednego dnia zadzwoniła i mówi: słuchajcie, mam nazwę, byłam pod prysznicem i wpadło mi do głowy. I mówi: idźmy tropem krewniaków. Jak krewniacy zajmują się krwią, to my będziemy organistami i zajmiemy się organami. No i rzeczywiście, no wszyscy wow, i to do dzisiaj właściwie taki efekt wywołuje, że no nazwa. A jeszcze, żeby było śmiesznie, to w swoim czasie Bartek, kiedy jeszcze chodził do liceum, to faktycznie grał na organach w kościele, także to wszystko się dobrze składało. No z tą nazwą to też różne są historie, bo do dzisiaj na przykład otrzymujemy oferty kupna pieśni religijnych albo nut do pieśni, czy jakieś śpiewniki na organy i no przekomiczne sytuacje. Dostaliśmy też list od Stowarzyszenia Organistów Polskich. Także no zdarzają się komiczne sytuacje, ale jak ludzie się wgłębią w temat, no to rzeczywiście mówią, że nazwa jest no taka, jak powinna być.
Czy wy dzisiaj udzielacie wsparcia przede wszystkim tym, którzy dokonują transplantacji, czyli de facto szpitalom? Czy pomagacie tym ludziom, którzy chcą podjąć decyzję natychmiastową, bo to nie jest decyzja, którą można podejmować w nieskończoność? Czy pomagacie tym, którzy otrzymali ten dar?
Ma pani rację, że na tą decyzję jest niezwykle mało czasu. Poza tym w takiej sytuacji jesteśmy w takim szoku, że nie jesteśmy w stanie racjonalnie podjąć decyzji. I to właśnie, jeśli wcześniej rozmawialiśmy z rodziną i wiemy, jaka jest wola tej osoby, która miała wypadek. Jest nam prościej, to już lżej nam jest nawet podjąć taką decyzję, bo wiemy, że na pewno ta osoba tego by chciała. Natomiast jeśli nie, bo to powinno być takie, mnie się tak wydaje, że takie naturalne jak oddać krew, tak? Nikt się nie zastanawia, czy oddać, czy nie oddać, tylko jest hasło, idziemy oddać i wszyscy idą oddać krew, tak? Na pewno tutaj z organami jest zupełnie inna sprawa, bo to najczęściej pobiera się od osoby już zmarłej, aczkolwiek nerkę czy wątrobę można pobrać od osoby żywej, ale chodzi o tą świadomość. O tą świadomość, żebyśmy wszyscy wiedzieli, jaka jest wola naszych bliskich. My jako fundacja przede wszystkim uświadamiamy poprzez różnego rodzaju akcje, uświadamiamy. Ja osobiście też spotykam się z rodzinami, z rodzicami, bo to chyba jest najdramatyczniejsza sytuacja, kiedy odchodzi dziecko. Najczęściej są to mamy, panowie są bardziej skryci, natomiast mamy są bardziej otwarte i właśnie te mamy bardziej szukają takiego wsparcia, a że ja już to wszystko przeszłam, przeżyłam, też jest mi ciężko, ale tak mi się wydaje, że jestem w stanie przeprowadzić przez ten najgorszy okres właśnie takie mamy. I mamy już namacalne sygnały, to są takie sygnały, że nasza fundacja jednak pomaga, bo odzywają się do nas ludzie, którzy dzięki naszej fundacji, dzięki mojej historii podjęli taką decyzję, że też wyrazili zgodę na przeszczepienie organów od swoich bliskich. Zaczynaliśmy małymi krokami. Ponieważ na tamten czas córka studiowała jeszcze na Uniwersytecie Gdańskim, więc zaczęliśmy od pogadanki ze studentami na Uniwersytecie Gdańskim. Później były w galeriach, w Madisonie, obchody Dni Nerki i podczas któregoś wywiadu o transplantacji poznałam Sławka z Warszawy. Sławek jest po przeszczepie serca. I zaczęliśmy rozmawiać i okazało się, że obojgu nam marzy się rajd rowerowy, który promowałby transplantację. Sławek jeździ na rowerze, natomiast mój syn był zapalonym rowerzystą. Ściągał gdzieś z Ameryki, z całego świata części, sam te rowery składał, jeździł, no po prostu uwielbiał, kochał rowery. No i zajęło nam to może z 2 tygodnie, jak mieliśmy już trasę i zorganizowaliśmy. Tylko teraz ja byłam zrozpaczona, bo na tamten czas na koncie fundacji zero. Nikt nas jeszcze nie znał, nikt o nas w zasadzie jeszcze nie słyszał. Pieniędzy nie ma, a teraz Sławek ogłosił, że organizujemy taki rajd dla takiej idei. Pojedziemy z Warszawy do Gdańska, ale każdy płaci za siebie. Ja mówię, czy ty oszalałeś? Przecież nikt nam się nie zgłosi. No ale okazało się, że musieliśmy zamknąć listę, tyle było chętnych. Także napotkaliśmy cudownych ludzi. Udało mi się załatwić wszystkie noclegi za darmo. Władze z miast cudownie z nami współpracowały. Ulotki wydrukowała nam Fundacja RC. Napisałam do takiego pana, bo szukałam koszulek, bo mówię, no fajnie byłoby, gdyby ta grupa była w jakiś sposób no jednolita. Napisałam do pana z Wrocławia i opisałam mu w jakim celu, że jedziemy, że fajnie byłoby te koszulki, czy chociaż jakiś rabat by nam udzielił. Za chwilę pan do mnie oddzwonił i mówi, a co by było, jak ja bym wam dał te koszulki? Także spotkaliśmy tyle cudownych ludzi, rzeczywiście mówi, proszę mi przesłać tylko rozmiary i ja wam te koszulki prześlę. To był właściwie rajd, który najfajniej wspominamy, bo to na takich wariackich papierach zupełnie było. To był nasz pierwszy rajd. W tej chwili już mamy 7 za sobą. W ubiegłym roku mieliśmy jechać z Krakowa przez Zabrze do Wrocławia, no ale pandemia nam trochę szyki popsuła, aczkolwiek jesteśmy w blokach. Gotowi, koszulki są, gadżety są, ulotki są przygotowane.
Oświadczenia woli.
Oświadczenia woli, tak. ale z racji tego, że jeździmy, rozmawiamy z mieszkańcami innych miejscowości, ale też wjeżdżamy do szkół, mamy pogadanki z młodzieżą. No na chwilę obecną nie jest to możliwe, więc no czekamy na zakończenie pandemii.
Praca na rzecz promowania idei transplantacji to nie jedyne zadania, z którymi mierzy się Fundacja Organiści. Całkiem niedawno do Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego w Gdańsku przekazali sprzęt za kilkadziesiąt tysięcy złotych.
Nie powiem, że przypadkowo, bo po prostu fundacja dowiedziała się o nas od innych naszych kolegów, przyjaciół ze środowiska medycznego o istnieniu teamu, który przeszczepia serce, który działa już od 2006 roku. Mamy już przeszczepionych blisko 100 pacjentów i fundacja postanowiła wesprzeć nas, zakupując dla nas sprzęt medyczny, który to sprzęt medyczny znacznie poprawi naszą pracę, jakość naszej pracy, a także będzie sprzętem, który będzie wykorzystywany przez najciężej chorujących ludzi, czyli chorujących na skrajną niewydolność krążenia.
Co to jest za sprzęt? To znaczy pewnie nazwa niewiele nam powie, ale gdyby pan doktor wyjaśnił nam mniej więcej, do czego ten sprzęt służy.
Jeżeli chodzi o pacjentów, to zostały dla naszych pacjentów zakupione takie urządzenia, które bardzo sprawnie wykonują masaż limfatyczny. Pacjent, który cierpi z powodu skrajnej niewydolności krążenia, między innymi wytwarza ogromne obrzęki w tkankach płynów, których jego własne serce nie potrafi przepompować. Czasami jego waga należna jest zwiększona przez tą zatrzymaną wodę w organizmie o wiele kilogramów, czasami 20-25 kilogramów nadwagi ma tylko dlatego, że ma ogromne obrzęki. Tak naprawdę bardzo trudno jest, nawet poprawiając krążenie pacjenta w sposób medyczny, farmakologicznie, czy stosując mechaniczne wspomaganie, czy po przeszczepie, to bardzo trudno jest uruchomić te obrzęki. Są takie specjalne urządzenia, których dotychczas nie mieliśmy, które umożliwiają uwolnienie tego pacjenta z tej wody, z tych obrzęków. Sprzęt do masażu limfatycznego jest sprzętem, który zawsze jest odsuwany jakby na drugi plan ze względu na to, że jest to coś jakby dodatkowego, jakby poprawiającego oczywiście bardzo jakość naszej terapii, ale nie ratującego życia, czy nie powodującego jakiejś możliwości rozpoznawcze, codzienne, ale jednocześnie bardzo poprawiający leczenie. Dlatego też myślę, że byłoby nam trudno otrzymać ten sprzęt w tym roku, chociaż to jest oczywiście możliwe.
Bardzo jestem wdzięczna i bardzo, bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy obdarzyli nas 1%, którzy obdarzyli nas zaufaniem przede wszystkim, bo przekazując nam swój 1%, no to ktoś nas darzy zaufaniem, że rzeczywiście te pieniądze spożytkujemy tak jak powinno być. I tak w tym roku zakupiliśmy sprzęt na kardiochirurgię do UCK Gdańskiego. No, sprzętu kupiliśmy za prawie 65 tysięcy. Także mam ogromną nadzieję, że w tym roku też darczyńcy obdarzą nas i będziemy mogli wspierać oddziały, no bo to jest pomoc dla nas wszystkich.
A dane, które pomogą wesprzeć Fundację Organiści Państwa 1%, można znaleźć na stronie organistów, a także na radiogdańsk.pl. Audycję zrealizowała Aleksandra Woźniak, przygotowała i przedstawiła Tatiana Slowi. Życzymy dobrego wieczoru i do usłyszenia.
Razem łatwiej.